Dzień dobry, a zdalnie naszym gościem jest senator Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Bogdan Zdrojewski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Ile razy sprawdzał pan dzisiaj w internecie, czy mamy jeszcze koalicję rządową, czy się dogadali i czy są jakieś decyzje?
Ani razu.
Naprawdę? Nie interesuje to pana?
Bardzo interesuje, ale ja wiem, jak sytuacja wygląda i ta zmiana sytuacji co 5 minut nie jest dla mnie interesująca. Mogłaby być źródłem stresu, a tego staram się unikać.
Pan wie, jak wygląda sytuacja? Czyli pan wie, czym się to wszystko skończy?
Wiem, że mamy do czynienia z takim dosyć żenującym spektaklem sporów, przecież nie o ustawy o zwierzętach futerkowych. Nikt w to nie wierzy. Wiem, że jest to spór o władzy, krótko mówiąc, o wewnętrzne podziały kompetencji w obozie władzy, na pewno nie o Polskę.
Ale spektakl, kiedy pan mówi spektakl, ma pan na myśli to, że to jest ustawka i tak naprawdę teatr polityczny tylko, czy rzeczywiście prawdziwy spór, prawdziwy kryzys?
I jedno i drugie, bo z jednej strony wydaje mi się, że ten spór jest pod jednak pewną kontrolą, przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego. Znamy jego sprawność, jeżeli chodzi o takie konflikty, a z drugiej strony mamy też pewną autentyczność tego sporu. Nie chciałbym go bagatelizować, natomiast jeszcze raz podkreślę, nie chodzi tu o ustawy o zwierzętach futerkowych i inne zagłosowanie części posłów w tej koalicji.
Decyzji nie ma, więc na razie zostawmy te rozmowy koalicjantów, idźmy dalej. Były premier Leszek Miller, który razem z wami szedł do eurowyborów, pyta tak, co to za geniusz wymyślił, żeby Platforma Obywatelska składała teraz wniosek o wotum nieufności w stosunku do Zbigniewa Ziobry?
Leszek Miller zadał pytanie retoryczne, bo doskonale wie, kto za tą decyzją stoi.
Kto jest tym geniuszem?
Przewodniczący partii wraz z częścią zarządu. Wydaje się, że ta decyzja została podjęta przy skromnych konsultacjach, ale jednak konsultacjach. Natomiast ja od razu powiem, że nie będę oceniać tej decyzji.
Ale ktoś z panem tej decyzji konsultował, panie senatorze?
Ze mną nie konsultował, nie ma chyba takiej potrzeby.
Nie, ale czy była rozmowa w klubie parlamentarnym z posłami, senatorami, czy to zrobić?
Wie pan doskonale, że ponieważ ta decyzja także w klubie wzbudziła pewną kontrowersję, to oznacza, że ma pewną wadę. Wadę niewystarczającej konsultacji i tylko na to zwrócę uwagę.
Rozumiem, ale czy pan pod tą decyzją się podpisuje jako senator Platformy Obywatelskiej?
Ani jej nie kwestionuję, ani się pod nią nie podpisuję.
To jest dobra decyzja, dobry moment na taką decyzję?
Nie wiem, czy to jest dobry moment, natomiast tak jak powiedziałem, ten mankament, na który zwróciłem uwagę, jest na tyle istotny, że warto unikać właśnie takich sytuacji, w których znaczna część członków klubu czy koalicji decyzji nie rozumie. Natomiast tyle i aż tyle.
To a propos konsultacji, konsultowaliście ten wniosek o wotum nieufności z pozostałymi ugrupowaniami opozycyjnymi? Macie pewność, że ten wniosek zostanie poparty przez większość opozycji?
Zostanie poparty, akurat tego jestem pewien, natomiast nie jestem pewien, czy wystarczające były uzgodnienia a propos tego wniosku. Ja powiem coś innego a propos wniosków o wotum nieufności, bo z jednej strony sam przewodniczący wyjaśniał, dlaczego ten wniosek się pojawił. Jest to forma sprawdzam. Czy ona jest fortunna, czy niefortunna, okaże się w praniu, okaże się wtedy, kiedy to się generalnie rzecz biorąc pojawi. Natomiast ja podzielam takie wątpliwości co do sensu tego wniosku, tych wszystkich, którzy mówią, nie braliśmy udziału, nie byliśmy konsultowani, w związku z tym tej decyzji nie jest łatwo nam bronić. I ja akurat to rozumiem, ale jeszcze raz podkreślę, ostatnią rzeczą, którą przy tej okazji powinna robić sama Platforma, to oczywiście brać się za łby i krytykować tą decyzję.
Kto jest waszym kandydatem na premiera, panie senatorze, w ramach konstruktywnego wotum nieufności, które rozważacie, planujecie, rozmawiacie o nim?
Ten wniosek nie jest gotowy, także z tego powodu, że nie został dokonany wybór tego kandydata. Nie jest to łatwa sytuacja, bo ja od razu powiem, że z mojego punktu widzenia ważna jest ocena, w jakim miejscu jest nie Platforma, tylko Polska w chwili obecnej. Z mojego punktu widzenia dwa tematy są absolutnie dominujące i one powinny być podstawowym kryterium wybrania nie tylko kandydata na premiera, ewentualnego kandydata na premiera, ale także podstawowego składu rządu.
Ale dla was nie jest, panie senatorze, oczywiste, że tym kandydatem na premiera, jeśli wy składalibyście wniosek o konstruktywne wotum nieufności, to powinien być Borys Budka?
Zazwyczaj szef partii opozycyjnej, największej partii opozycyjnej jest z automatu kandydatem na premiera. Nasza sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana i mówię o nie sytuacji Platformy Obywatelskiej, tylko sytuacji Polski. Ja uważam, że mądry przywódca, przewodniczący formacji politycznej w niektórych wypadkach powinien desygnować na szefa partii, tak mieliśmy w historii, osobę, która swoimi kompetencjami, jak i również predyspozycjami najbardziej pasuje do wyzwań danego dnia czy danego roku.
Na szefa rządu, o tym pan mówi.
Na szefa rządu.
Ale to powinien być kandydat techniczny?
Nie, ja jestem przeciwnikiem premierów technicznych, muszę powiedzieć. Uważam, że tu dominuje jednak twarda polityka i twarda rzeczywistość. Natomiast proszę mi pozwolić powiedzieć o tych dwóch tematach, to będzie króciutko. Otóż te dwa główne tematy, dwa główne wyzwania dnia dzisiejszego to jest gospodarka razem z finansami. No, państwo polskie się sypie w tej materii. Podmiotom gospodarczym jest niezwykle trudno i uważam, że tu powinien być bardzo silny kandydat, partner ewentualny, dlatego że to jest wyzwanie numer jeden, ale wyzwaniem równoległym, bardzo istotnym, bardzo ważnym jest służba zdrowia. Wydaje mi się, że stan pandemii przerósł kompetencyjnie także i wyobraźnię obecnego rządu, szefów partii politycznych, także rządzących. I wydaje się, że zbudowanie z prawdziwego zdarzenia ekipy, która byłaby w stanie ratować nie służbę zdrowia, służbę zdrowia z oczywistych powodów, ale przede wszystkim sytuację pacjentów.
Tylko, że to jest panie senatorze, żeby w ogóle myśleć poważnie o takim scenariuszu, to trzeba byłoby pospolitego ruszenia. Takiego, w którym cała opozycja się jednoczy, i Lewica, i PSL, i Konfederacja, moglibyście przejmować władzę z takimi politykami jak Janusz Korwin-Mikke albo Grzegorz Braun?
Nie jestem zwolennikiem pospolitego ruszenia i w związku z tym w ten sposób odpowiadam na pana pytanie.
Inaczej tego się nie da zrobić.
Że w dniu dzisiejszym pospolitym ruszeniem, owszem, bylibyśmy w stanie ewentualnie obalić władzę, ale nie ją utrzymać. A ja jestem przekonany o tym, że Polacy oczekują rzetelnego, silnego rządu, który nie będzie rządem ani technicznym, ani wynikiem pospolitego ruszenia, ani też rządem jednej chwili.
A Platforma Obywatelska dzisiaj jest przygotowana na przedterminowe wybory?
Nie, jeszcze nie jest.
To co dokładnie robicie, żeby Platforma była przygotowana?
Jak pan wie, dosyć mocno napieram, występuję, argumentuję, także staram się przekonać, aby jak najszybciej rozstrzygnąć podziały kompetencyjne w Platformie Obywatelskiej. No mam nadzieję, że jedna rzecz zdarzy się w piątek, druga w poniedziałek, czyli wybierzemy szefa klubu, tego dużego klubu, szefa klubu senackiego i że zakończymy podziały kompetencyjne i podział ról. To jest bardzo ważne.
No tak, tylko szefa klubu parlamentarnego wciąż rzeczywiście nie ma. Kto powinien być szefem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej?
Ja jestem zwolennikiem pewnego zespołu, jeżeli chodzi o duży klub i uważam, że takie postaci jak Cezary Tomczyk, czy pani poseł Leszczyna, także parę innych osób, które w tej chwili się pojawia, jest w stanie zbudować z prawdziwego zdarzenia zespół parlamentarny, który będzie zarządzać klubem w sposób sprawny, adekwatny do sytuacji, z lepszą komunikacją wewnętrzną, ale przede wszystkim lepiej komunikujący się z światem zewnętrznym.
To my komunikujemy się teraz na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zostajemy, tam rozmawiamy i zapraszamy naszych słuchaczy. Senator Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Bogdan Zdrojewski, nieustająco z nami. Panie senatorze, senator może wystartować w wyborach szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej?
Z punktu widzenia formalnego tak, nie ma takiego ograniczenia, natomiast według mojej oceny byłoby to dysfunkcjonalne.
Czyli pan nie rozważa kandydowania na szefa klubu parlamentarnego?
Nie, byłem szefem tego dużego klubu i doskonale wiem, jak podzielona jest rola Senatu i Sejmu, jak bardzo ważne jest, aby szef dużego klubu, czyli całego klubu posłów i senatorów, był na sali sejmowej wtedy, kiedy dzieją się kluczowe rzeczy.
Panie senatorze, czy Platforma Obywatelska przestała już być formacją, że zacytuję, skostniałą, a nawet anachroniczną, bo tak ją pan opisywał kilka miesięcy temu?
Powoli wychodzimy z tego, zawdzięczamy to także dobremu wynikowi Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, te ponad 10 milionów, to był taki sygnał, że jednak można, że można wyjść z tego kryzysu, z tej anarchiczności, natomiast jesteśmy na początku drogi i to jeszcze z drobnymi kłopotami, perturbacjami czy turbulencjami, ale według mojej oceny Platformę stać na to, aby, krótko mówiąc, podnieść się z tego kryzysu, w jakim się jeszcze znajduje.
No tak, tylko jak czytam pana wpisy na Twitterze, to optymizmu tam wielkiego nie widzę, bo pisze pan tak. Mam wrażenie, że najbardziej zaciekli przeciwnicy Platformy Obywatelskiej to członkowie tej formacji. Czas to zmienić. To oznacza, że wasz największy wróg jest u was, w środku.
Tak, i powoli kończymy z właśnie tymi wewnętrznymi, nawet nie agresjami, bo tak bym tego nie nazwał, tylko tymi poważnymi różnicami zdań. Ja powiem o jednej rzeczy, która z mojego punktu widzenia jest ważna. Ja mam taką tezę, że tam, gdzie wszyscy myślą podobnie, nikt nie myśli zbyt wiele. Więc ja cenię różnorodność poglądów, cenię to prawo też do takiej wewnętrznej krytyki, natomiast byleby ona była po pierwsze konstruktywna i byleby nie czerpać z niej satysfakcji. Ja powiem, że jak przewodniczący od czasu do czasu ma jakiś kłopot albo jakiś problem, to oczywiście wszyscy się martwią. Ale są tacy, którzy martwią się i dają dobrą radę, jak z tego wyjść, i są tacy, którzy martwią się i na tym się kończy. Ja jestem zwolennikiem tej pierwszej, czyli takiej konstruktywnej reakcji, podpowiadania, ale jednak krytykowania. Jednak trzeba pamiętać, że nasz elektorat, jeśli by wszyscy byli usatysfakcjonowani, zadowoleni i nie zauważali błędów, także na zewnątrz, postrzegaliby nas jako formację, na którą już zdecydowanie nie warto postawić.
Ale często pan rozmawia z Borysem Budką?
Rzadko.
No właśnie, bo w swoim programie dla Platformy pisał pan, że konieczne jest odbudowanie kanałów wewnętrznej komunikacji i zastanawiam się, jak ta komunikacja wewnętrzna dzisiaj wygląda. Przykład z początku, przykład związany z wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry i braku konsultacji w tej sprawie, co sam pan zauważył.
Dzisiaj akurat mam dobry dzień i ja mam dobry dzień i jest dobry dzień, aby poruszyć ten temat, bo po pierwsze odbyło się niezwykle interesujące wysłuchanie w Komisji Ustawodawczej a propos tej ustawy futerkowej, w dużym skrócie nazywanej. Po drugie odbyło się bardzo interesujący zestaw spotkań z kandydatami na szefa dużego klubu z udziałem senatorów. Rozmawialiśmy z Ulą Augustyn, rozmawialiśmy z Cezarym Tomczykiem, rozmawialiśmy także z panem posłem Myrchą i to były spotkania bardzo interesujące, a więc odbudowujemy te kanały komunikacji wewnętrznej. Ja mam nadzieję, że to będzie kontynuowane i w związku z tym jesteśmy w stanie pokonać tą niezwykle bolesną barierę w komunikacji wewnętrznej. Ale dodam jeszcze jedną rzecz ważną. Nam jest potrzebne odbudowanie też komunikacji tej zewnętrznej, czyli z elektoratem. Z tym też jest poważny kłopot.
No właśnie, mówił pan tak kilka miesięcy temu. Jesteśmy reaktywni, defensywni, niekonsekwentni i niewiarygodni. Tak opisywał pan Platformę Obywatelską. Reaktywni i defensywni. Już nie jesteście?
Reaktywni jesteśmy jeszcze cały czas i to widać było po tej właśnie wspomnianej ustawie o ochronie zwierząt. Natomiast na szczęście mamy Senat i już w chwili obecnej okazało się po raz trzeci czy czwarty, że Senat jest w stanie być nie tyle reaktywny, nie tyle ratunkowy, ale także dobrze reagujący na rzeczy, które mogą kończyć się pewną konstruktywną propozycją. Tak będzie w przypadku także tej ustawy, która tak w pośpiechu opuściła Sejm z tak wieloma błędami, że można powiedzieć o niej, że jest to kolejny bubel legislacyjny, niestety.
Ustawa o zwierzętach, za którą głosowało tak wielu posłów Koalicji Obywatelskiej. Za tym bublem, jak pan mówi, i za ustawą przygotowaną, przeforsowaną przez parlament w pośpiechu. Czy Platforma kolejny raz nie dała się ograć prezesowi Kaczyńskiemu przy okazji tej ustawy?
Po części tak, ale trzeba znaleźć też dobre usprawiedliwienie. Na szczęście nie jest o to trudno. Otóż dominujące przekonanie w klubie Koalicji Platformy Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej jest takie, że trzeba uciąć dręczenie zwierząt i pod tym też się podpisuje. Natomiast to, że wybrano taką metodę Prawa i Sprawiedliwości, czyli bubla prawnego, nie może spadać na barki odpowiedzialności koalicji. Musi spaść na tego, kto był twórcą tego projektu.
Ale przypomnę, daliście się złapać w pułapkę, panie senatorze, no bo nie, na co dzień krytykujecie ekspresowe tempo prac w parlamencie, krytykujecie brak konsultacji społecznych, nieoglądanie się na Unię Europejską, jeśli chodzi o przepisy, a tutaj razem z Prawem i Sprawiedliwością tak właśnie działaliście.
No, bardzo pana redaktora przepraszam, ale my jesteśmy w Sejmie, na to zwrócę uwagę, w mniejszości, więc PiS dyktuje tu warunki, czy jest wysłuchanie publiczne, czy nie. W Senacie wysłuchanie publiczne się odbyło. Druga rzecz bardzo ważna. Przypomnę, że Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska złożyła 2 lata temu projekt o ochronie zwierząt i on leży po prostu w zamrażarce. Nie mamy na to wpływu. Taka jest decyzja pani marszałek. Możemy ją krytykować, natomiast nie zmienimy tego stanu rzeczy. Jeżeli chodzi o ekspresowe tempo, to proszę zwrócić uwagę, że decyzje na konwencie seniorów, tym, który ustala i porządek obrad i zasady debaty, no niestety forsowane są rozwiązania, które nie pozwalają nawet wyrazić prawidłowej, rzetelnej opinii o projekcie. To nie jest wina Platformy. Ja tu absolutnie Koalicję Obywatelską będę bronić, bo to nie ona ponosi odpowiedzialność za buble legislacyjne, jakie opuszcza Sejm.
Przeprosiny przyjmuję, pan będzie bronił, a ja będę drążył, bo tak jak i pan pewnie słyszy niektórych polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, mogliśmy przy okazji jednak politycznie coś ugrać, na przykład postawić warunek, że najpierw głosujemy kandydaturę Rzecznika Praw Obywatelskich, a potem zajmujemy się ustawą o zwierzętach.
Przesądzę trochę rezultat takiego ewentualnego ugrania. Nic byśmy nie ugrali. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie jest absolutnie impregnowane na jakiekolwiek argumenty i na jakąkolwiek ewentualną współpracę. Z rzecznikiem, z brakiem rzecznika, brakiem tego głosowania to jest absolutny skandal. Ja patrzę na to z zażenowaniem, bo przecież o Polskę tu chodzi. Wydaje się, że kandydatura, która się pojawiła, była kandydaturą do przyjęcia dla wszystkich. To, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma własnego kandydata, nie ma pomysłu, nienawidzi tej instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, bo instytucja jest dedykowana obywatelom i ich prawa, a te prawa są permanentnie naruszane i łamane. Nie jestem w stanie przyjąć do akceptującej wiadomości.
Panie senatorze, kto jest dzisiaj liderem opozycji?
Liderem opozycji jest Borys Budka, jest przewodniczącym największej partii opozycyjnej i to nie budzi wątpliwości, nie powinno budzić wątpliwości.
No, jeśli spojrzy się na wyniki sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski, to te wątpliwości pojawić się muszą, bo tam są zupełnie inne wskazania. Z tego sondażu wynika, że najlepszym liderem opozycji jest Rafał Trzaskowski, prawie 25% wskazań, natomiast Borys Budka jest prawie na końcu, bo ma 2,5% wskazań i jest lepszy tylko od Włodzimierza Czarzastego. Z tego spośród tych najważniejszych liderów na polskiej scenie politycznej opozycyjnej.
Wiele lat spędziłem w pracy jako socjolog i wiem, że w zależności od zadanego pytania można uzyskać różne odpowiedzi. Ma pan rację, jeżeli chodzi o odczucie opinii publicznej, kto jest tym postulowanym liderem, liderem takim wizerunkowym, no to wskazuje się na Rafała Trzaskowskiego przede wszystkim z tego powodu, że uzyskał wspomniany przeze mnie wcześniej fantastyczny wynik w wyborach na prezydenta. Zabrakło niewiele.
To jako socjolog natomiast doskonale pan też rozumie, że ten rozdźwięk między faktycznym byciem liderem a postrzeganiem w społeczeństwie, to jest problem dla waszego ugrupowania.
To może być problem, ale nie musi. Jeżeli nie będzie konfliktu pomiędzy Borysem Budką a Rafałem Trzaskowskim, to nie będzie to taki wielki problem. Natomiast ja zwracam uwagę zawsze na tą część formalną, część właśnie taką odbioru społecznego, jak i również na oczekiwania. Wydaje mi się, że z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Ma pan rację, zwracając uwagę na te wyniki sondażowe, ale nie takie, że my weryfikujemy lidera, formalnego lidera opozycji, bo ten formalny lider opozycji zawsze jest w Sejmie, to po pierwsze, nie wyobrażam sobie sytuacji innej, i po drugie reprezentuje najsilniejszą grupę opozycyjną.
To jeśli mowa o wyciąganiu wniosków, czy w Platformie Obywatelskiej odbyła się poważna, pogłębiona dyskusja nad tym, co można było zrobić lepiej w kampanii prezydenckiej, gdzie jeszcze można było coś zrobić, żeby ten wynik, mimo że jak pan zauważa, dobry, mógł być jeszcze lepszy?
Tak, w znacznym stopniu ta debata, ta dyskusja się odbyła. Czerpię pewną satysfakcję z tego faktu. Długo na nią czekaliśmy, bo 2 miesiące, ale rzeczywiście w Warszawie w ubiegłym tygodniu 7-godzinny klub koalicyjny był klubem, w którym te nadzieje, moje też nadzieje na taką weryfikację stanu rzeczy rzeczywiście zostały w znacznym stopniu, może nie w całości, ale zrealizowane.
I widzicie, gdzie są te błędy, gdzie można było zrobić coś lepiej, coś więcej?
Tak, tego jest dużo. Nie są to błędy dużej wagi, ale jest ich niestety sporo. Nie mamy miejsca, abym je opisał, nie ma też potrzeby.
Pierwszy, żeby... drugi z brzegu, panie senatorze.
No to jest to, o czym mówiłem w styczniu, lutym, co pan też cytował. No po prostu wcześniej poruszaliśmy się trochę od ściany do ściany, byliśmy często właśnie zbyt reaktywni, dawaliśmy się wprowadzać w pułapki zostawiane przez Prawo i Sprawiedliwość, no i zabrakło konsekwencji.
Ale w samej kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, gdzie były popełnione błędy?
W kampanii Rafała Trzaskowskiego tych błędów było bardzo mało. Ja mówię o całej kampanii, zaczynając od lutego. Przypomnę, że byliśmy zmuszeni do zmiany kandydata z Łgosi Kidawy-Błońskiej właśnie na Rafała Trzaskowskiego. Ja chcę serdecznie podziękować Małgosi Kidawie-Błońskiej za prowadzenie kampanii, która trwała prawie 2 lata.
Nikt was nie zmuszał, panie senatorze, przecież to nie był przymus, nie trzeba było zmieniać kandydata.
Nie trzeba było zmieniać kandydata, jeżeli chodzi o przymus, natomiast trzeba było zmienić kandydata, patrząc na potrzeby. Jednak pandemia najwięcej kosztowała właśnie Małgorzatę Kidawę-Błońską, która była najbardziej konsekwentna w obronie braku możliwości realizacji wyborów 10 maja i ponosiła za to największe koszty, także elektoratowe. Więc ta zmiana z tego punktu widzenia była absolutnie niezbędna.
Nie ma pan wrażenia, że powoli tracicie moment, a może już straciliście moment, który dawały wam wybory prezydenckie, te miliony głosów Rafała Trzaskowskiego i ten ruch, który zapowiadał. Najpierw Rafał Trzaskowski pojechał na urlop, potem wydarzyła się czajka, sprawa się odwlekła, przewlekła i pytanie, co z nią dalej?
Przewidywałem troszeczkę ten scenariusz. W jednym wywiadzie powiedziałem, że bardzo trudno będzie Rafałowi Trzaskowskiemu łączyć funkcję lidera tego dużego elektoratu 10-milionowego z funkcją prezydenta Warszawy. Sam byłem prezydentem Wrocławia ponad 11 lat i pamiętam doskonale, że w normalnych warunkach trudno było wchodzić do jakiejkolwiek polityki. Umykałem, żeby nie szkodzić z jednej strony miastu, ale także mieć pewien komfort w prowadzeniu miasta. Rafał Trzaskowski jednak jest ambitnym człowiekiem.
Ale kieruje dużo większym miastem, choć pan też dużym kierował, to jednak Warszawa jest większym miastem i większym wyzwaniem.
Dokładnie tak, ale ja jestem pełen uznania, że Rafał Trzaskowski po prostu zastanawiał się, jak nie zawieść tego elektoratu, który mu, krótko mówiąc, zaufał. Zadanie według mnie, ale to tylko i wyłącznie według mnie, jest prawie niewykonalne. Ale trzymam kciuki, być może ja się w tej materii mylę. W każdym razie jestem pełen uznania dla Rafała Trzaskowskiego.
Czyli nie wróży pan wielkiego sukcesu temu pomysłowi, tej idei ruchu Rafała Trzaskowskiego?
Wróżę po prostu kłopoty, problemy i wysoką skalę trudności. Natomiast jeszcze raz podkreślę, trzymam za to kciuki i być może się mylę, jeżeli chodzi o skalę trudności.
W lipcu, tuż po wyborach prezydenckich, a propos tego, co pan wtedy mówił, rzeczywiście z portalem Interia.pl rozmawiając powiedział pan tak. Borys Budka ma maksimum 3 miesiące, aby w porozumieniu z Rafałem Trzaskowskim przygotować nowy koncept. W innym wypadku wszystko runie. Od tych słów, od tej wypowiedzi minęły już 2 miesiące i 10 dni. No i dlatego dopytuję, czy nie tracicie tego momentum?
Jestem pełen uznania dla pana redaktora za dbałość o detale, ale potwierdzam, zgadzam się. Mamy jeszcze kilkadziesiąt dni maksimum do końca października i rzeczywiście to trzeba poukładać. My nie możemy zajmować się sami sobą tak długo. Ten czas się powolutku kończy. No i liczę na to, że ten piątek będzie jednym z ważnych etapów podzielenia się kompetencjami, że wybierzemy szefa klubu parlamentarnego, że klub zacznie sprawnie działać i że również będzie to pewna ulga dla zarządu partii, który został obciążony na razie zarządzaniem nie tylko partią, ale niestety także klubem.
No tak, tylko że Rafał Trzaskowski mówi, że ten nowy ruch to ma być miejsce dla osób, które chcą się angażować w sprawy publiczne, ale wolą robić to bez obciążenia politycznego. A polityczny ruch pod batutą wiceprzewodniczącego partii politycznej. Oksymoron.
Tylko po części. Natomiast powiem coś ważniejszego. Ja jestem sam zwolennikiem takiego projektu Platforma Obywatelska Plus. Trzeba wrócić do ekspertów, trzeba wrócić do środowisk, które się od Platformy odwróciły, trzeba pozyskać te środowiska, które są w tej chwili bardzo poturbowane pandemią. Trzeba także dać odczuć służbie zdrowia, że ma sympatyka, profesjonalnego sympatyka w obozie politycznym. Mam wiele pomysłów takich, jak tą Platformę, krótko mówiąc, postawić na nogi.
Panie senatorze, z całym szacunkiem, tylko że pana koledzy w te pomysły nie uwierzyli. Pan te pomysły przedstawiał kilka miesięcy temu, kilkanaście, startując na szefa Platformy Obywatelskiej. Postawili na kogoś innego, na Borysa Budkę, który zapowiadał przy tej okazji Centrum Nowych Idei, taki nowy think tank, który będzie wspierał Platformę Obywatelską. Widzi pan działanie tego nowego centrum?
Nie widzę działania nowego centrum, natomiast zaobserwowałem bardzo interesującą debatę, jak to centrum ma wyglądać, więc wydaje mi się, że choć powoli jesteśmy na tej ścieżce wskazywanej przeze mnie pół roku temu.
Ale to są też zapowiedzi, panie senatorze, z przełomu roku. Borys Budka o tym Centrum Nowych Idei mówił na początku roku, kiedy zostawał szefem Platformy Obywatelskiej. Minęło za chwilę 9 miesięcy. W międzyczasie koalicja rządowa się chwieje, a wy cały czas jesteście na etapie dyskusji o tym, jak ma Platforma Obywatelska wyglądać.
Jestem pełen uznania dla pana troski o kondycję Platformy Obywatelskiej, a mówiąc serio, powiem, że są dwa usprawiedliwienia, że to trochę dłużej trwa niż powinno. Po pierwsze, wybory prezydenckie, konieczność zmiany kandydata i niestety pandemia. Natomiast potwierdzam tą pierwszą część, w której pojawiła się pana troska o kondycję Platformy, że ten czas nam się rzeczywiście kończy.
Panie senatorze, z tą troską to proszę nie szarżować, że tak powiem, bardzo ładny chwyt retoryczny, ale proszę pozostawić mi jednak wolność w tym temacie i nie będę troską się tutaj kierował. Czymś zupełnie innym, pewnie bardziej złośliwością powiedziałbym, ale konkretnie, czy Platforma Obywatelska dzisiaj ma żywe, twórcze zaplecze eksperckie?
Jest tym problem. Jest bardzo dużo osób, które ja określam mianem ekspertów, którzy są życzliwi Platformie, przy tej okazji dość krytyczni. I teraz według mojej oceny nie należy się na nich obrażać, tylko skorzystać z ich wiedzy, doświadczenia i także tych krytycznych ocen. Tak jak powiedziałem, dzisiaj mam dobry dzień. Bo
ale to są wolne elektrony, jak rozumiem, panie senatorze, ludzie życzliwi wam. A ja pytam o taką instytucjonalną formę wsparcia Platformy Obywatelskiej. Przecież jest coś takiego jak Instytut Obywatelski. Czym on się zajmuje? Jakie wydarzenia organizuje? Jakie wsparcie ma pan w tym instytucie?
Dokładnie o tym rozmawialiśmy właśnie dzisiaj, dwie godziny temu i wszyscy są zgodni, jeżeli chodzi o ocenę. Instytut musi być odbudowany, do instytutu powinny trafić nowe osoby, ale także te osoby, o których ja wspomniałem. Ja mam konkretne nazwiska na myśli, patrząc na to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, to, co się stało także w obszarze tym sądowniczym, co się dzieje także w dyplomacji, w tej luce takiej. Utraciliśmy kontakt ze światem prawie, że jeżeli chodzi głównie o Europę. Więc są eksperci, oni się pojawiają i w Senacie, i w Sejmie. Na razie się poruszają tymi korytarzami, tak jak zobaczyłem, jeszcze tak niezbyt pewnie, ale składają deklaracje i obietnice, że pomogą Platformie Obywatelskiej. Ja się z tego bardzo cieszę.
A kto kieruje dzisiaj Instytutem Obywatelskim?
Problemów czy poszczególnych tematów, które zostały poruszone, ale muszę powiedzieć, że ja nigdy nie jestem optymistą, ale też jestem przeciwnikiem pesymizmu. Jestem zwolennikiem twardego stąpania po ziemi, nie udawania niczego, natomiast przygotowywania realnych projektów, a nie takich projektów, które koniec końców trafiają do kosza. Jestem przekonany, że ta wspólna opinia o tych rzeczach, o których pan powiedział, i pewna zgodność w diagnozie jest szansą, źródłem ewentualnego sukcesu. Proszę zwrócić uwagę, jak pan cytował mnie sprzed 6 miesięcy czy przed 3 miesięcy, to wtedy miałem wielu przeciwników i wielu takich, którzy mówili, że jest absolutnie fantastycznie, że wszystko hula jak w zegarku, że Platforma jest formacją marzeń. do dziś okazuje się, że ta moja diagnoza sprzed roku czy sprzed pół roku jest przyjmowana jak nie z uznaniem, to przynajmniej z szacunkiem. I muszę powiedzieć, że to jest podstawowy warunek wyjścia z kryzysu.
A kto kieruje tym Instytutem Obywatelskim, panie senatorze?
W tej chwili mamy w jakimś sensie wakat. Natomiast
czy Jarosław Wałęsa nie jest już szefem Instytutu?
Jarosław Wałęsa zrzekł się tej funkcji. On jeszcze prowadził pewne sprawy wynikające z tych rzeczy formalnych. Natomiast w tej chwili mówi się o 3-4 nawet kandydaturach na to, aby ten Instytut poprowadzić, ale w zmienionej formule. Nie będę wchodzić w detale, bo to są technikalia. Natomiast jestem przekonany, że w tym roku będziemy mieli poważne zmiany w tym Instytucie.
To znów z troską powiem, nie dość, że nie ma Centrum Nowych Idei, to nawet nie ma szefa Instytutu Obywatelskiego, panie senatorze, klops. Kończymy. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, a naszym gościem był senator Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Bogdan
Zdrojewski. Jedną rzecz na końcu panu powiem, że ma pan z mojej strony pełne, stuprocentowe gwarancje swobody myśli, przekonań i źródła lokowania swoich trosk. Wszystkiego dobrego.
Odetchnąłem z ulgą. Dziękuję.